muzułmanie dzielili nauki na nauki muzułmańskie, właściwe dla islamu, do których należała oczywiście historia islamu, nauka o Koranie, nauka o tekstach proroka, ale oprócz tego wyróżniali nauki tak zwane adżamijskie, czyli nauki obce. I właściwie z dziedzictwa greckiego przejęli większość nauk oprócz tej tak zwanej paidei, literatury pięknej, natomiast interesowały ich medycyna, filozofia, wszelkie nauki ścisłe, tłumaczyli nawet takie drobiazgowe traktaty na temat hippiki. Praktycznie rzecz biorąc, przyswoili sobie znaczącą większość dorobku greckiego tam, gdzie to konieczne, przystosowując go do wymogów islamu.
Czym była teologia rozumowa w islamie?
Kalam, czyli teologia rozumowa, to była teologia, w której do rozmaitych prawd bożych i rzeczy, kwestii związanych z Bogiem, tym jakie On jest, jakie są Jego atrybuty, jakie są Jego relacje z ludźmi, używa się argumentów racjonalnych, argumentów rozumowych zaczerpniętych z filozofii greckiej, rozumowania logicznego na przykład. Zawsze te nauki stały w kontrze do tych muzułmanów, którzy uważali, że wiedzę o Bogu można zdobywać jedynie przez objawienie, czyli poprzez dosłowne interpretowanie czy czytanie tych świętych tekstów, bez żadnej dopuszczania metod logicznych czy metod rozumowych, no bo przecież nie ma logiki w Koranie. Więc ten konflikt cały czas był, niemniej jednak ta teologia racjonalna, czy później filozofia, rozbijało się w muzułmańskim średniowieczu bardzo bujnie.
Czy dzisiaj też jest nurt, który do tego nawiązuje, do tej dziedziny?
We współczesnym islamie zachował się, jest czasami podejmowany jeden z takich nurtów kalamowych, zwany mutazylizmem. Próby racjonalnej teologii w podejściu do rozmaitych problemów związanych z Bogiem podejmują też współcześni uczeni szyiccy w ajatollahowie we współczesnym Iranie. No to jest nauka, która jest tworzona w języku perskim, dlatego dosyć hermetyczna. Natomiast no generalnie w tej chwili w dzisiejszym islamie Arabia Saudyjska narzuca bardzo ortodoksyjne i dosłowne podejście do interpretacji kwestii teologicznych.
Przywołała Pani w trakcie wykładu pewne teksty z kanonu naszej literatury, które mogły być inspirowane tekstami, które powstały w islamie wcześniej niż te teksty, które znamy my.
Tak, oczywiście. Ja tutaj wspominałam o możliwości inspiracji Dantego tekstem, takim traktatem uczonego syryjskiego Abu Ali al-Ma'ariego, Kitab al-Ghufran. Wspominałam też o tym, że być może Daniel Defoe znał fragmenty, czy też całość tekstu filozofa z muzułmańskiej Hiszpanii Ibn Tufayla, który napisał traktat zatytułowany Żyjący syn czuwającego. Być może takie opowieści sowizdżalskie były też inspirowane podobnymi opowieściami, wcześniejszymi opowieściami muzułmańskimi. Uczeni badają te drogi przekazu i nie można tej możliwości wykluczyć, chociaż oczywiście w dzisiejszych badaniach, w dzisiejszym stanie nauki nigdy nie będziemy mieli pewności, nie będziemy mieli potwierdzenia, no ale tak się rozwija nauka, tak się rozwija kultura.
Pani profesor, a jak dziś wygląda rozwój nauki muzułmańskiej?
To jest bardzo trudna sprawa, ponieważ nauki społeczne rozwijają się. Niestety są, ich rozwój jest zahamowany przez religię na rozwój nauk ścisłych. Mają wpływ przynajmniej dużej części z nich, tej części, która nie jest wykorzystywana w celach na przykład wojskowych, ma wpływ brak środków finansowych, bo wiadomo, że tutaj do doświadczeń są potrzebne pieniądze. Nie da się ukryć, że w porównaniu ze średniowieczem, który stanowił taki okres absolutnego szczytu rozwoju tej nauki muzułmańskiej, dzisiaj jest ona zdecydowanie z tyłu, za nauką zachodnią. Czy to się zmieni? No, należy mieć nadzieję, że może tak.
Pani profesor, na zakończenie poproszę o wierszyk.
Wierszyk. Kalbi, kalbi, jamsi, dżambi, lajansani, wali, alkani. Hau, 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 hau. To jest wierszyk o piesku.